Weekend Radia Tok FM.
Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Rozpoczynamy kolejny program z cyklu Energia dla klimatu. W studiu już współprowadzący ten program pan Radosław Gawlik, EkoUnia Partia Zieloni. Witam.
Dzień dobry.
A także nasi goście, pani Weronika Michalak, HIL Polska, koordynatorka programu Czyste Powietrze. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
Jedno słówko, czym się zajmuje HIL Polska?
HIL Polska zajmuje się wpływem czynników środowiskowych na zdrowie publiczne.
W studiu obecny również doskonale Państwu znany pan dr Piotr Dąbrowiecki. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry.
Pan pracuje w Wojskowym Instytucie Medycznym na Szaserów w Warszawie. Jest pan specjalistą chorób wewnętrznych i alergologii. Nasi chłopcy znają, tak, bo spotykamy się kilka razy w roku, by porozmawiać o kwestiach alergologicznych i o kwestiach, o których dzisiaj też będzie mowa, o kwestiach zanieczyszczeń powietrza. Zaczniemy w ten sposób, że powiemy o czymś, co pojawiło się zupełnie niedawno, a mianowicie powstał raport Wpływ zmiany klimatu na zdrowie. Raport w sposób dosyć całościowy, obejmujący właśnie aspekty zdrowia publicznego, tego, co się dzieje, z czego sobie często nie zdajemy zupełnie sprawy, ale liczby już nam o tym wyraźnie mówią i są badania, które mówią, że to nie jest takie od sobie zupełnie niewinne to, że się zmienia klimat, że jest coraz cieplej, że są zjawiska, no tutaj tam, gdy te zjawiska ekstremalne, to są często ofiary śmiertelne, ale takie zwykłe ocieplenie, mówimy, a to nawet przyjemnie nieraz. Wczesna wiosna przychodzi, teraz może już nie wiosna, tylko od razu lato. Z różnych spraw sobie nie zdajemy sprawy, a jest w dodatku sytuacja ma charakter taki dynamiczny. Powstał ten raport. Do pani Weroniki Michalak się zwracam. HIL jest jednym z współtwórców tego raportu?
Tak, jesteśmy współtwórcami tego raportu wspólnie z organizacją, z Koalicją Klimatyczną. Stworzyliśmy ten dokument i jego celem jest to, żeby właśnie wytłumaczyć, w jaki sposób zmiana klimatu, która zachodzi na całym świecie i często wydaje nam się, że jest odczuwalna tylko gdzieś daleko, czy w krajach rozwijających się, czy w bardzo odległych, ale w jaki sposób ta zmiana klimatu jest odczuwalna w Polsce i jakie bezpośrednie i pośrednie skutki dotyczą nas wszystkich, z których, jak pani redaktor powiedziała, możemy sobie nie zdawać sprawy, bo mało się o tym mówi, to jest pierwsze tego rodzaju opracowanie, które staraliśmy się, by w sposób kompleksowy opisywało zjawiska związane ze zmianą klimatu i wpływ na zdrowie i życie tak naprawdę każdego z nas.
W tym raporcie mówicie też o zanieczyszczeniu, nie tylko o emisjach, prawda, CO2, czyli tych, które wpływają na klimat właśnie, czyli gazów cieplarnianych, ale mówicie też o zanieczyszczeniach innych i tu będziemy pana doktora za chwileczkę o to pytać, czyli na przykład podajecie też wpływ na zdrowie użytkowania węgla w elektrowniach. Czyli to wychodzi około 6 tysięcy ofiar śmiertelnych rocznie w Polsce z tytułu takiego systemu gospodarowania czy tworzenia energii, wytwarzania energii w Polsce, jak właśnie opartego na węglu. I mówimy tu o tak zwanej wysokiej emisji. Właśnie to chciałem chwilkę na ten temat poświęcić, bo to jest około 6 tysięcy. Ale wiemy skądinąd już od alarmy smogowe od lat to sygnalizują, że przeciętnie w Polsce średnio rocznie umiera od 45 do 50 tysięcy ludzi, no ze względu właśnie na niską emisję. Czyli tu wiem, bo żeśmy rozmawiali przed programem, że ta liczba zawiera się właściwie. Czyli te emisje z wysokich kominów, to chcę wyraźnie podkreślić, no stanowią pewne tło, prawda? Czyli można powiedzieć, dokładają się do tych emisji, które mamy z naszych kominów niskich w wyniku spalania mułów, miałów, flotów, prawda, węgla, drewna też. Panie doktorze, czy tak jest, prawda, czy te źródła emisji podaje dobrze i od czego też zależy, gdybyśmy to powiedzieli, pan na pewno się świetnie orientuje, jak się właśnie liczy te ofiary śmiertelne rocznie, bo no wokół tego też spotykam się z takimi zarzutami, raz 45, raz 50, a tu powiedzmy 6. Właściwie, czy wy nie łatwo, zbyt łatwo szastacie, prawda, tymi wielkościami?
Oczywiście dobre pytanie, dlatego że nawet na zjazdach medycznych, rozmawiając w gronie kolegów specjalistów, temat czasami jest kontestowany i słyszę, a jak to jest obliczone, że W tym roku to jest 43 tysiące, tu 47, później 51 i znowu 47. No, my musimy bazować na dobrze przeprowadzonych badaniach kohortowych, które niestety...
Co to znaczy badania,
badania kohortowe? To znaczy, że bierzemy dużą ilość osób, które obserwujemy w perspektywie mijającego czasu, podobnych do siebie w pewnej cesze i szukamy, jak wpływ danego bodźca może występowanie lub nie danego bodźca może wpłynąć na przykład na umieralność czy na zachorowalność w grupie nie 20, 100, 1000, tylko 100 tysięcy, 500 tysięcy osób, które są obserwowane w perspektywie mijających lat i obecności lub nieobecności pewnego bodźca albo wysokości tego bodźca. Czytaj na przykład obecność przekroczonych norm zanieczyszczonego powietrza w obrębie monitorowanej grupy, na przykład mieszkańców Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch i innych krajów, gdzie no, my mamy problem z badaniami kohortowymi.
Właśnie, to są, one wymagają zaangażowania się w środków, potężne, czytaj pieniędzy.
Potężne,
nie?
Pieniądze, które jednostki badawcze, a może konsorcja jednostek badawczych i rządy danych krajów wydają na to, żeby sprawdzić, czy poziom PM, na przykład PM2,5, czy PM10, czyli pyłu zawieszonego w atmosferze, jak długotrwałe oddziaływanie tego pyłu wpływa na śmiertelność. I powiązano to, wykonując no już dziesiątki badań, dobrze zorganizowanych badań, które były monitorowane przez Światową Organizację Zdrowia, czy jednostki badawcze w danych krajach, gdzie wiemy, jak wpływa wzrost rocznego stężenia pyłu zawieszonego PM2,5 na przykład, na umieralność w danej grupie. I te badania no, przenosimy jakby na poziom Unii Europejskiej czy Polski, badając wpływ zwyżki rocznego przekroczenia normy WHO PM na przykład 2,5 czy PM10 na potencjalną umieralność w obserwowanej grupie 38 milionów osób mieszkających na terenie Polski. I stąd też, bo nikt nie badał tych 40 tysięcy ludzi, którzy zmarli. To jest nie sposób zrobić, ale taka metodologia jest zakładana co do badań, które odbywają się na całym świecie. I to jest przyczynkiem do tego, że mówimy o tym, że w wyniku dobrze przeprowadzonych badań, czyli tego, co myśmy z naszych stacji monitoringu przekazali do Unii Europejskiej, co wróciło w formie raportu, gdzie każde przekroczenie o 1, 2, 3 mikrogramów na metr sześcienny jakby spowodowało śmierć określonej ilości osób. Tak to się wylicza i rzeczywiście w zależności od roku mówimy o tym, że na terenie Polski umiera przedwcześnie, niepotrzebnie, od 40 do 50 tysięcy osób, biorąc pod uwagę wpływ przekroczeń w zakresie PM, czyli pyłów zawieszonych, węglowodorów aromatycznych, tlenku azotu czy ozonu. Tak wygląda sytuacja na chwilę obecną.
Ja bym chciała dodać jeszcze, że po pierwsze dane, o których mówimy, tak jak pan doktor powiedział, uwzględniają poszczególne związki, które są mierzone, ale te statystyki dotyczące 40 czy 50 czy 45 tysięcy przedwczesnych zgonów na pewno są niedoszacowane. Jak większość statystyk, o których mówimy, czy większość wartości, ze względu na to, że bardzo często oprócz tych związków, o których, które tutaj były wspomniane, w tym pyle znajdują się również inne substancje. To są metale ciężkie, to są inne wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, nie tylko benzoapiren, o którym mówimy bardzo często. Więc musimy mieć świadomość tego, że te liczby w rzeczywistości są wyższe. I druga ważna rzecz to jest to, że często spotykamy się z różnicami w tych wartościach. Na przykład Europejska Agencja Środowiska mówi właśnie o 45 tysiącach przedwczesnych zgonów około, a na przykład Światowa Organizacja Zdrowia w kolejnym roku mówi o 23. I to nie wynika stąd, że te organizacje nie są pewne, czy mają sprzeczne dane czy informacje, ale stąd, że wartości zanieczyszczeń czy dane dotyczące zanieczyszczeń bazowych są różne. To znaczy na przykład, że odnoszą się do różnych progów, tak? Światowa Organizacja Zdrowia często podkreśla, że nie istnieje bezpieczny dla zdrowia poziom zanieczyszczeń powietrza. Czyli ten cały obszar od zera do akceptowalnego prawnie progu w niektórych statystykach jest ujmowany, a w niektórych nie jest. Stąd mogą być te różnice.
Czy możemy powtórzyć jeszcze? Rozumiem, że te wyliczenia, które tutaj w Polsce są robione i w innych krajach, bo to jest metodyka Światowej Organizacji Zdrowia, czyli WHO, są oparte właśnie głównie na kwestiach pyłów zawieszonych, PM2,5 czy innych zanieczyszczeń też? To liczenie śmiertelności, prawda?
Tak, no, jak najbardziej. Chociażby węglowodory aromatyczne, aha, czy tlenki azotu.
One są też wliczane, tak?
Jakby w tym, tak, jak w tym wzorze. Czyli to są kolejne, na przykład ostatnia analiza, to 40 parę tysięcy, musiałbym sięgnąć do raportu.
Jasne.
Pył zawieszony, tlenki azotu około 2000, ozon około 1500. I to suma tego daje określoną liczbę, którą tam cytujemy, mówiąc, że w tym roku prawdopodobnie, bo tak jak wspomniałem, nikt tych ludzi nie badał, no, medycyna środowiskowa czy zdrowie publiczne, no, jakby wymaga od nas pewnych uśrednień. Te osoby, które umierały, one umierały z powodu zawałów, udarów, zaostrzeń astmy, POHP, chorób neurodegeneracyjnych, chorób nowotworowych, czyli na pytanie, czy my wiemy, że na pewno tak jest? Wiemy, dlatego że oprócz tego, że mamy te badania populacyjne, na których bazujemy w zakresie szacowania, ile osób rzeczywiście zginęło, to mamy jeszcze badania naukowe, które łączą ze sobą poziom zanieczyszczenia z określoną chorobą, czyli z indukcją rozwoju pewnej choroby. I tu nie ma żadnych kontrowersji w tym, że na przykład oddychanie zanieczyszczonym powietrzem stymuluje rozwój przewlekłego zapalenia w płucach i generuje nowe przypadki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i astmy oskrzelowej. Też nie stanowi to, nie ma żadnej kontrowersji w zakresie tego, że oddychanie pyłem zawieszonym, PM2,5 i mniejszym, czyli pyłami, które mogą przenikać do krążenia, stymuluje rozwój miażdżycy naczyń i indukuje rozwój udarów, zawałów, czy też nowotworów narządów miąższowych, prawda? Czy też nie stanowi to, nie można kontestować faktu, że oddychanie nadmiarem zanieczyszczeń powietrza stymuluje rozwój chorób neurodegeneracyjnych, czyli choroby Alzheimera, demencji starczej, czy też wpływa na zdolności do uczenia się dzieci, bo są dobrze przeprowadzone badania na dużej ilości dzieci, gdzie wpływ na IQ oddychania zanieczyszczonym powietrzem jest ewidentnie mierzalny.
No dobrze, to pociągnę w takim razie. Czy mamy statystyki dotyczące tego, o czym pan doktor tu powiedział? Astma, nie wiem, przewlekła obturacyjna choroba płuc, no nie wiem, ta neurodegradacja. Bo tak dosyć dokładnie jakby tu mierzymy, przynajmniej jeśli chodzi o te wybrane zanieczyszczenia, ofiary śmiertelne, tu absolutnie chyba Weronika Michalak ma rację, że nie mierzymy innych, nie dodajemy, prawda, że to jest raczej dolna, prawda, półka, prawda, i te ofiary śmiertelne są wyższe, prawdopodobnie, bo jeśli byśmy doliczyli metale ciężkie, nie wiem, benzoalfapiren, gdzie jesteśmy królem, prawda, w Polsce,
tak.
To prawdopodobnie tych ofiar będzie więcej.
Znaczy, więc to jest pytanie, czy to będzie... trudno powiedzieć, ja bym raczej zakładał, że wiemy to, co wiemy, co jest udowodnione. Oczywiście możemy zakładać, że coś jeszcze jest, ale tak samo w tych badaniach coś jeszcze było. Czyli nie możemy mówić, jest 40, ale generalnie to chyba jest 80, bo to było nadużycie z naszej strony. Natomiast jakby tło, w którym znajdują się osoby, które oddychają w Stanach, w Kanadzie czy w Wielkiej Brytanii, tak naprawdę no, jest dosyć podobne do tego tła, którym my oddychamy. Są różnice, no i stąd też jakby są różnice na przykład w podejściu, prawda, do tego, jaki poziom, od jakiego poziomu odcinamy, czy, prawda, czy to jest PM2,5 10, 20, czy więcej, prawda. Tu jaki filtr sobie założymy, no tyle uzyskamy jakby osób, które mogły zostać poszkodowane z tego powodu. Też ważna jest kwestia średniorocznych i dziennych przekroczeń, prawda? Gdzie dobowa ekspozycja na duże dawki to konkretne objawy, roczna ekspozycja na przekroczenia nawet niewielkie, które się kumulują, też inne objawy.
Ja myślę, że my z panem doktorem w zupełności się zgadzamy, że należy podawać wartości, których jesteśmy pewni, jednak jednocześnie wiemy, że one w jakiś sposób są niedoszacowane. Nie możemy powiedzieć, to jest 45 oficjalnie, ale może być 80. Możemy powiedzieć, Europejska Agencja Środowiska mówi o 45 tysiącach, ale prawdopodobnie zgonów. Jest to, tak, przedwczesnych zgonów, ale prawdopodobnie jest to więcej. Jako przykład mogę tutaj podać chociażby magnetyt, który został skojarzony, skorelowany i udowodniony naukowo wpływ magnetytu na rozwój choroby Alzheimera. Natomiast jest to substancja, której stężenia się nie mierzy i tego się nie podaje. Więc jakby wiemy, że są udowodnione skutki innych substancji w powietrzu, które mogą wywoływać konkretne efekty zdrowotne, natomiast ponieważ nie podlegają one pomiarom w ramach tych systemów monitoringu powietrza, to po prostu jedyne, co możemy stwierdzić, że prawdopodobnie tych skutków zdrowotnych jest więcej, ale dokładnych statystyk tutaj nie możemy podać.
Ja jestem atakowany często właśnie, dlaczego myśmy o tym wcześniej nie mówili, że zajmujemy się tą ochroną środowiska i tego nie wiedzieliśmy, tego smogu nie było. I wiem, że odpowiedź jest między innymi taka, że te badania stosunkowo są młode, prawda? Gdyby pan doktor zechciał jakby rozwinąć ten aspekt, że no, dlaczego myśmy 20 lat temu tego nie wiedzieli, skąd się to nagle wzięła cała ta wiedza i to dla niektórych straszenie, prawda? A dla mnie no straszenie oczywiście, ale też... Ona ma mobilizować nas do działania, prawda, do przeciwdziałania.
Tak, jak najbardziej. No to odniosę się do najbardziej takiego spektakularnej korelacji między tym, co robiliśmy i uważaliśmy, że to jest zdrowe. Po II wojnie światowej wszyscy palili tytoń, bo nie widzieli zależności między wpływem palenia tytoniu na zdrowie. Nagle, wraz z pierwszymi badaniami, które były wykonywane, kontestowanymi zresztą, bo przypominam lata 50. doktorzy palili Chesterfieldy, ponieważ Chesterfieldy nie szkodzą. No oczywiście głupota, ale był taki fakt. Niedal, ile? 60 lat temu, prawda? Czyli do wszystkiego dojrzewamy. Czyli pewna teza, którą ktoś kiedyś sprawdził, jakby teraz jest uznana i nikt nie kontestuje, że palenie zabija, prawda? Bo wiemy, że tak jest. Oczywiście przemysł tytoniowy idzie dalej, wymyśla e-papierosy, wymyśla takie papierosy, które na przykład spalają się wolniej w niższej temperaturze, mówi, że to jest zdrowsze. No nie ma zdrowego palenia. Tak samo jak nie ma zdrowej ilości zanieczyszczeń, to co koleżanka wspominała. I ktoś to kiedyś musiał sprawdzić. Tutaj liderem, jeśli chodzi o Polskę, to jest pan profesor Jędrychowski z Krakowa, który na przełomie wieków, w 2005 rok, jego pierwsze publikacje, które oceniał kohortę kobiet, czyli 500 kobiet mieszkających w Krakowie, które najpierw były w ciąży, a następnie urodziły swoje dzieci i później obserwacja tych dzieci i wprost jakby zmierzył, ile przyjęły zanieczyszczeń, bo one chodziły z odkurzaczami, które wciągały powietrze, które one też aspirowały do swoich płuc, zostały wyliczone ilości narażonego...
To znaczy, one chodziły z odkurzaczami?
To jest taki odkurzacz, czyli takie urządzenie, które mierzyło cały czas powietrze, które...
To, co one wciągają.
Tak jest, no żeby wiedzieć, ile wciągnęły, jakiego zanieczyszczenia. No tak. Było akurat dwa mierzone, czyli pył zawieszony i węglowodory aromatyczne, WWA, i skorelowano stan dziecka po urodzeniu, czyli obwód główki, waga, masa urodzeniowa, choroby w trakcie pierwszego roku z poziomem, które przyjęła mama, będąc w ciąży. I okazało się, że niewielki wzrost naprawdę WWA i niewielki wzrost pyłu zawieszonego spowodował to, że dzieci były mniejsze, miały mniejszą główkę, mniejszą masę urodzeniową, często chorowały, czterokrotnie częściej chorowały na choroby płuc, rozwinęły astmę oskrzelową, częściej były alergikami, miały mniejsze IQ w momencie, kiedy poszły do szkoły i miały zaburzenia w badaniach spirometrycznych, czyli zmianę vital capacity, czy pojemności życiowej, czyli tej pojemności, która warunkuje, jak długo człowiek będzie żył. No i ktoś musiał zrobić takie badanie. Przed profesorem Jędrychowskim, no było to mówione, no to pewnie szkodzi, prawda? Ale on w Polsce udowodnił, że w Krakowie ten poziom powoduje tego rodzaju uszczerbek na zdrowiu małych dzieci, a później pewnie młodzieży i młodych dorosłych. I tak jest właśnie z poziomem zanieczyszczeń. Ktoś zadał tą hipotezę, ktoś ją sprawdził, na początku wydało mu się to niewiarygodne na przykład. Później ktoś jeszcze sprawdził. Później te badania zostały opublikowane. Następnie ktoś też się tym zainteresował i zaczął o tym mówić na zjazdach naukowych. Ktoś zrobił dalsze badania. Następnie WHO, organizacje ogólnoświatowe, ogólnoeuropejskie stwierdziły, ok, inwestujemy w to pieniądze, wszak ma to znaczenie dla naszego zdrowia. No i dlatego tu i teraz, w 2018 roku, mówimy o tym, że pewne rzeczy są już dobrze sprawdzone i skorelowane, czyli wiemy, jaki poziom wywoła jakie objawy. Chociażby stworzenie warszawskiego indeksu powietrza, gdzie dajemy, to akurat WIM, czyli Wojskowy Instytut Medyczny, Politechnika Warszawska, profesor Badyda i Miasto Stołeczne Warszawa, stworzyliśmy wspólnie warszawski indeks powietrza, który mówi konkretnie czterem grupom pacjentów. Dzieci z astmą, osoby chore na choroby układu oddechowego, osoby chore na choroby układu krążenia, osoby w wieku podeszłym, co mają robić w zależności od poziomu zanieczyszczenia, które jest na zewnątrz. Po co? No, po to, żeby nie umierali z powodu nadmiaru zanieczyszczeń, którym oddychają, żeby mieli mniej objawów, żeby po prostu ich jakość życia była lepsza. I tak to jest tworzone i to, że 30 lat temu ktoś się tym nie zajmował, bo załóżmy były kwaśne deszcze w Polsce albo inny problem był problemem dominującym, no to o to nam chodzi, żeby pewne rzeczy jakby marginalizować, czy jeżeli z pewnymi problemami sobie poradziliśmy, bo na przykład to jest nadal problem, ale w latach 80. prawie 70% społeczeństwa paliło tytoń, teraz 35%, prawda? No ale rak płuca nie spada, tylko idzie do góry. A wiemy, że oddychamy najgorszym powietrzem w Unii Europejskiej. Skądś się to bierze? I odpowiedź naukowców, lekarzy jest, bierze się to z powodu tego, że we wszystkich miejscach monitoringu w Polsce poziom benzoalfapirenu jest od jedności do 16 razy przekroczony. No ma to znaczenie, czym oddychamy.
Najgorzej, że to jest sposób negatywny, demokratyczny, bo trudno uciec. Pani Weronika Michalak.
Tak, ja bym się chciała odnieść jeszcze tutaj do pytania Radka o to, dlaczego teraz o tym mówimy i czy problem nie istniał przez dziesięciolecia? Oczywiście istniał i powietrze w Polsce nigdy nie było przez ostatnie kilkadziesiąt lat przynajmniej dobrej jakości czy świetnej jakości, ale ja bym tutaj jeszcze wyszczególniła trzy czynniki. Dlaczego mówimy o tym teraz? Pierwszym z nich jest to, że żyjemy w czasach globalnej wioski, gdzie informacja dociera w ciągu ułamka sekundy na drugi koniec świata, na drugi koniec Europy i zdjęcia chociażby epizodów smogowych, zanieczyszczonego powietrza, które widać gołym okiem, są w stanie docierać pomiędzy krajami w ułamku chwili. Ludzie zaczęli zdawać sobie sprawę z tego, jak wygląda sytuacja w krajach ościennych, w innych krajach, wymieniać się informacjami, przesyłać sobie zdjęcia, używać mediów społecznościowych do tego celu. Urosły inicjatywy oddolne, jak alarmy smogowe, które były w stanie wyprowadzić ludzi na ulicę i dzięki temu obiegowi czy opływowi informacji udało się zmobilizować ludzi do tego, żeby przy odpowiedniej świadomości, przy informacjach, które również bardzo łatwo im zasięgnąć z internetu, sami powiedzieli jednym głosem, że nie chcemy żyć w takich warunkach, że chcemy oddychać czystym powietrzem. Druga kwestia to jest to, że kraje w różny sposób reagują na ten problem i radzą sobie z nim, co ma konsekwencje bardzo często w krajach chociażby ościennych. I w momencie, kiedy Czesi zdali sobie sprawę z tego, że mają bardzo niskiej jakości węgiel, którego nie chcą spalać u siebie i zabronili sprzedaży określonych parametrów tego węgla, czy węgla o określonych parametrach, który jest najbardziej szkodliwy dla powietrza, to automatycznie ten węgiel został sprzedawany za granicę i miejscowości przygraniczne zaczęły mieć w Polsce, tak, między innymi, czy głównie w Polsce, zaczęły mieć z tym oczywiście problem, ponieważ to było tańsze, więc oni to zakupowali ten właśnie węgiel, który jeszcze bardziej pogarszał stan powietrza. I trzecia rzecz, myślę, że również bardzo istotna, to jest to, że niestety, mówiliśmy o problemie już od lat w Krakowie, w miejscowościach położonych w kotlinach czy w dolinach. Głównie to było południe Polski. Ale tak trochę wygląda rzeczywistość, że jeżeli coś nie dotrze do stolicy, to często nie jest słyszalne. A mieliśmy akurat w ciągu ostatnich lat epizody smogowe bardzo potężne w Warszawie. Oczywiście na to się składały warunki meteorologiczne, mroźne zimy, gdzie te stężenia zanieczyszczeń były bardzo wysokie i faktycznie problem, mimo zapewnień w swoim czasie ministra nawet zdrowia, że problem jest teoretyczny, okazało się, że jednak nie jest teoretyczny i że władze zarówno samorządowe w Warszawie, jak i władze centralne zaczęły o tym problemie mówić i dzięki temu stał się to temat ogólnokrajowy i tak naprawdę no, jest coraz więcej na szczęście wysiłków podejmowanych na rzecz walki o to czyste powietrze, żebyśmy kiedyś się doczekali.
Tak się domyślam, ale trochę też na ten temat wiem, że ta sfera badań no, jest teraz taką sferą, która się bardzo rozwija i uczestniczyłem w kilku spotkaniach właśnie naukowców, między innymi organizowanych przez Warszawski Instytut Medyczny. Wojskowy Instytut Medyczny. No, to z tym indeksem mi się to trzeba mylić. I widziałem z roku na rok, ile nowych informacji jakby dochodziło głównie ze świata, bo tam jakby te badania mają miejsce. Ale ja się bardzo cieszę z tego, co pan doktor powiedział, że wy te badania przekładacie też już na polską
na
sytuację.
Polski, tak.
Szczególnie jeśli chodzi o chorych, bo to jest dla nas, jako dla alarmów smogowych, bo też tu nie kryję, że jestem też związany mocno z Dolnośląskim alarmem smogowym i to staramy się robić, że udział środowiska medycznego jest bardzo ważny i on, powiem szczerze, bywa bardzo słaby. Mhm. Wielu lekarzy, to wiem też z waszej konferencji, gdzie profesor Zielonka robił badania, prawda, swoich kolegów, lekarzy i te badania były szokujące, jeśli chodzi o poziom wiedzy na temat wpływu smogu na zdrowie. Więc ja bym chciał pana prosić nie debatować za bardzo na ten temat, bo to też może ciekawe, prawda, jak edukujemy, prawda, lekarzy, jak powinniśmy ich edukować i to jest bardzo ważny element, ale bardziej od strony pacjenta, prawda. Co w tej chwili, bo mamy lato właściwie, czy jakie są teraz zanieczyszczenia? No wiemy, że raczej jest ich mniej, prawda, no widzimy, jest mniej tych PM-ów, mniej pewnie benzoalfapirenu, ale tym niemniej jakieś zanieczyszczenia są, między innymi chyba ozon. Które grupy pacjentów, prawda, należałoby w tej chwili jakby tutaj ostrzegać i na co zwracać uwagę?
No, jak zaczęliśmy o tym ozonie, to będę kontynuował, dlatego że to jest jakby istotna część tego smogu, który nazywamy smogiem takim białym typu Los Angeles, gdzie jest duża emisja zanieczyszczeń, głównie z jakby transportowych i wpływ słońca, co daje dość dużą ilość ozonu w przyziemnej warstwie, która ewidentnie wpływa na stan zapalny układu oddechowego, czyli bardzo wrażliwą grupą pacjentów mieszkających na terenie Polski są alergicy. Oni mają stan zapalny najczęściej w nosie, czy w nosie i w układzie oddechowym, bo tam deponują na przykład pyłki traw. Teraz jest czerwiec, pyłki traw deponują w nosie, wywołują katar, w płucach wywołują kaszel, nadmiar wydzieliny i na to jeszcze nakłada się na przykład ozon, bo stoję na przystanku albo jadę na rowerze na przykład w takim, no niby nie widać, nie czuć, nie ma tego smogu, ale jednak poziom zanieczyszczeń to wiemy tutaj między innymi dzięki Radiu Tok FM, bo o 8 zawsze i o 16 jest taka informacja, więc możemy się dowiedzieć
też,
słuchając
Tok FM. Też o ozonie, zgadzam.
Też o ozonie i na przykład okazuje się w Szczecinie ozon, prawda? Mhm. Albo gdzieś, gdzie byśmy nie wiązali tego miasta z poziomem ozonu, nagle okazuje się, że jest to przekroczenie. I wtedy chorzy na przykład na alergię i na astmę, a jest takich, alergików jest 12 milionów w Polsce. To jest naprawdę duża rzesza osób, którzy mają alergię.
Jedna czwarta narodu.
Jedna trzecia generalnie.
To trudno sobie aż wyobrazić.
No, że oni mają na przykład objawy alergii i te objawy alergii są podkręcane przez ozon, prawda? Zarówno na poziomie nosa, ale bardziej na poziomie układu oddechowego. Tak samo z układem krążenia. Są pacjenci, którzy bardzo niekorzystnie reagują na ozon i to zwiększone stężenie ozonu może destabilizować jakby chory układ krążenia, czyli pacjent po zawale z niewydolnością serca. To się przekłada wprost na objawowość tych pacjentów. Osoby w starszym wieku, dlatego że są to osoby, które no, jakby raz, jakby ich narządy barierowe, czyli na przykład płuca, gdzie deponuje, to jest powierzchnia 100 metrów kwadratowych, gdzie to powietrze zanieczyszczone, no może jakby może wpływać na tego człowieka. No, jak to trudno sobie nawet wyobrazić, że taki człowiek, który ma 2 metry, na przykład czy tam 1,80 m, ma 100 metrów powierzchni, która absorbuje zanieczyszczenia.
Płuc,
tak. To jest niesamowite.
To
jest
100
metrów kwadratowych.
10 na 10.
Tak, dokładnie. Mamy płuca, jakbyśmy je rozłożyli, te wszystkie pęcherzyki płucne i oskrzela, to by był kort tenisowy. I tam dlatego tak istotne jest zanieczyszczenie, które z powietrza się dostaje do płuc, bo poziom absorpcji jest olbrzymi. Skóra to tylko 2 metry kwadratowe. Układ przewód pokarmowy 20 metrów kwadratowych. Płuca 100 metrów kwadratowych. Stąd też takie, takie są przerażające wyniki.
Oddychanie ma zasadnicze znaczenie.
Tak jest, dokładnie. Filtrujemy. I teraz tak, im ktoś jest bardziej aktywny, no tym więcej filtruje. No, temat, który tam dzisiaj był eksplorowany w mediach, no to wpływ jazdy na rowerze w korkach, prawda? No i okazuje się, że ma to znaczenie, bo taki rowerzysta, no, pochłania 5 razy więcej tego powietrza, no bo się męczy mięśnie, potrzebuje tlenu, więc zużywa więcej powietrza, więc więcej filtruje, więc przyswaja więcej tego. Czyli jakby to, co teraz może nam zaszkodzić, to oczywiście ten ozon, ale również mikroemisje.
Tlenki azotu?
Tlenki azotu, jak najbardziej. Też komunikacyjne zanieczyszczenie. Stare diesle jeżdżące po ulicach, czyli też pył zawieszony, prawda? Z wyciętymi filtrami cząstek stałych. No, tych cząstek stałych, prawda? Więc jeżeli mamy taką sytuację, że akurat no, w naszej okolicy jest więcej sprowadzanych samochodów z Niemiec, tych 10, 20, 30-letnich, no to jak to coś stoi w korku, to ten, kto stoi za nim, no ma dyskomfort wielki i to są często mikronarażenia, prawda? Tak jak mówimy o tej niskiej emisji zimą, tak incydenty niskiej emisji zdarzają się również teraz. Jeżeli mamy taką sytuację, że gdzieś w rejonie ktoś na przykład, to nawet co tu dużo jakby szukać, jest sezon grillowy, prawda? Badanie z profesorem Badydą, które wykonywaliśmy 2 lata temu, które zostało opublikowane i cały czas jakby budzi emocje, wpływ grillowania na zdrowie. Okazuje się, że ten grillman, który przerzuca kotlety, prawda, i kiełbaski, jest bardzo narażony. I to jest parę milionów narażonych pacjentów w ciągu roku nad swoim grillem. Wykonywaliśmy badanie na wysokości 1 metra nad grillem. I okazuje się, że taka forma spędzania wolnego czasu po 20 latach, jeżeli to jest do 20 razy w roku, gwarantuje raka płuca.
Nie.
To wiemy. Tak, tak.
Niesamowite.
Więc no pytanie, gdzie latem jest niebezpiecznie? Nad grillem, przy rurze samochodu z diesla, który wycięli mu filtr cząstek stałych, w korku, gdzie ten jakby ten biały smog, gdzie gra pierwsze skrzypce tlenki azotu, tlenki ozon, tu jest niebezpieczeństwo dla tych pacjentów, głównie dla alergików, astmatyków i pacjentów z chorobami układu krążenia.
Chyba trochę za mało uwagi zwracamy na zanieczyszczenia komunikacyjne.
Myślę, że tak.
Słuchając tego, co pan doktor w tej chwili powiedział, bo rozumiem, że także dochodzą tutaj ofiary śmiertelne, bo też ozon, tak?
Tak.
Nie mylę się, prawda?
Tak,
ozon
tak.
Wpływa na jakąś część tych ofiar śmiertelnych,
tak, tak. Które... Oczywiście tutaj też niektórzy pytają, profesorowie czasami, to niech nam pan pokaże tych, którzy umarli. No nie, ja mogę pokazać publikacje z dobrych czasopism i raporty WHO, Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska, które koreluje poziom ozonu z konkretną ilością zgonów. I to mogę pokazać. Nie znajdę Kowalskiego, który z powodu zaozonowania. On umrze z powodu zawału serca, on umrze z powodu zaostrzenia astmy.
I to będzie wpisane
w akt zgonu.
Czyli te badania populacyjne wykazały, że przyrost ozonu o jakąś tam część
powoduje
taki przyrost ofiar śmiertelnych.
Tak. Nie ma jednostki chorobowej smog. Nie ma jednostki chorobowej zanieczyszczenie powietrza, podobnie jak nie ma jednostki chorobowej zła dieta, stres. To wszystko później skutkuje chorobami.
Dokładnie. No. Nie, jest nikotynizm. To jest choroba.
I później faktycznie na konkretne choroby czy incydenty, na przykład sercowo-naczyniowe.
Panie doktorze, ale musi pan teraz nam powiedzieć, bo słuchają tego, kilkanaście milionów, ale ileś set, prawda, tysięcy alergików. No, jak właśnie się bronić w tej sytuacji przed taką właśnie...
Nie jest to proste.
Słońce, prawda...
Wszędzie to sięga. Wszędzie demokratyczne.
Ja tutaj trochę nawiązując na przykład do tego tematu zmian klimatu. Pacjenci, którzy wiemy o tak zwanych miejskich wysłach ciepła, gdzie pyłek dojrzewający na terenie Warszawy, Wrocławia, Krakowa, to nie jest ten sam pyłek traw czy pyłek brzozy, która dojrzewa na przykład w czystym ekologicznie, nie wiem, Białostoczyzna czy Zamojszczyzna. Ten pyłek ma więcej alergogennego białka, czyli białka, które stymuluje nos alergika, płuca alergika do reakcji zapalnej. i są już badania, jest ich niewiele. Moja koleżanka z Wrocławia, nomen omen, wykonuje takie badanie od lat. Bada populację osób mieszkających we Wrocławiu i w podwrocławskiej miejscowości. I przeniesienie się pacjentów pod Wrocław, gdzie jest czyściej, powoduje zmniejszenie ilości objawów alergii i zmniejszenie, uwaga, dodatności testów, czyli zmniejsza się reaktywność na alergen. Powrót do Wrocławia generuje zwiększenie odczynu testowego i generuje więcej objawów. Czyli to, gdzie mieszkamy, wprost przekłada się na nasze organizmy. Czyli w miastach mamy więcej alergii, bo jest tam prawdopodobnie więcej alergogennego białka w alergenach, a poza miastem, tam gdzie mamy, oczywiście w sezonie jesienno-zimowym często incydenty mikrosmogów, bo sąsiad pali wszystko w swoim piecu, ale mniej tych objawów letniej alergii na trawy, na brzozy, na chwasty, bo ta reaktywność tego organizmu w obszarach wiejskich jest mniejsza. Czyli po prostu najlepiej w sezonie wakacyjnym po prostu przenieść się na wieś, uciec z miasta, no i poddychać trochę świeżym powietrzem. To jakiś, to jest dobry pomysł.
No to tutaj ludzie to rozumieją.
No właśnie, na wieś, proste mechanizmy.
Czyli miasto nas niestety szkodzi i truje, tak, prawda? Szczególnie wzdłuż szlaków komunikacyjnych, w korkach, to tak, no tak, to ludzie wiedzą właściwie i chyba...
A wieś nas truje i okolice dużych miast nas trują, gdy idzie o zimę, prawda?
Chodzi o zimę,
o niską emisję.
Tak. Może elektryfikacja tych samochodów, pojazdów, prawda?
Ja mówię teraz o niskiej emisji, czyli tak, opaleniu.
Tak, tak,
czyli o ile samochody elektryczne nie będą na węgiel.
Jestem w tym smogu komunikacyjnym letnim, prawda? Tak. Ale mam do pani Weroniki Michalak takie pytanie związane właściwie z tym raportem, który przygotowaliście. Otóż, no zresztą też chętnie komentarz pana doktora. Czytam w tym raporcie właśnie w nawiązaniu do zawału serca i zmian związane, cytat, związane z ekstremalnymi zjawiskami niesprzyjające warunki atmosferyczne, w nawiasie stres ciepła i zimna, znaczne wahania ciśnienia, wysoka wilgotność powietrza, odpowiedzialne są za około 20% zawałów mięśnia sercowego. No i muszę powiedzieć, że to jest dla mnie jak szokująca dana. Ja wiem, że ona jest oparta prawdopodobnie na jakichś badaniach, to też nie jest wymyślone, ale że zawały mięśnia sercowego wywołane, jakby można powiedzieć, tymi zmianami klimatycznymi, to dotykają co piątą osobę, czyli albo co piąta osoba, tak jak, nie wiem, w przypadku no, tych zanieczyszczeń powietrza mówi się, że co dziesiąta osoba, prawda, na przykład gdzieś tam...
A to raczej chodzi o to, że co piąty zawał jest tym spowodowany. Co piąty zawał.
Jak by pani mogła to skomentować?
Tak, po pierwsze odniosę się do kwestii danych. Oczywiście, że raport powstał w oparciu o bardzo wiele źródeł naukowych i gdyby przyjrzeć się tutaj bibliografii, to jest praca kilkuset, jak nie paru tysięcy naukowców, którzy zajmują się tą tematyką, więc w skali całego świata oczywiście publikacji i badań dotyczących wpływu różnych aspektów zmiany klimatu na zdrowie powstało bardzo wiele. Akurat tutaj została przywołana ta wartość 20%, jeżeli chodzi o zawały mięśnia sercowego. No jak najbardziej odpowiada to właśnie badaniom, czy wynikom badań prezentowanym przez naukowców zajmujących się kwestiami zmiany klimatu. Stres cieplny jest jedną z najbardziej bezpośrednio odczuwalnych konsekwencji zmiany klimatu, ponieważ w ogóle musimy sobie uświadomić, że bardzo często w przeciwieństwie do smogu, o którym już wiemy dużo, czy do zanieczyszczeń powietrza, o których już wiemy relatywnie dużo, mówimy o tym od lat w Polsce, kilku co najmniej intensywnie, ta świadomość wzrasta. Natomiast w przypadku zmiany klimatu, to w zasadzie my mamy taki trochę utrwalony gdzieś w wyobraźni obraz tego białego misia polarnego na krze lodu roztapiającej się gdzieś tam, daleko, albo spękanej ziemi w krajach położonych, tak, w Afryce załóżmy. Natomiast no, to, co tutaj chcemy udowodnić tą publikacją, to, że to jest kompletnie błędne wyobrażenie, chociaż ono oczywiście też dotyczy zmiany klimatu. Błędne jest o tyle, że my w naszym codziennym życiu odczuwamy zmianę klimatu. Mówię w liczbie pojedynczej, bo tak naprawdę ta zmiana jest jedna. Mówimy też często zmiany klimatu czy zmiany klimatyczne. Odczuwamy te skutki każdego dnia i na bardzo wiele różnych sposobów i w ogromnym stopniu nie jesteśmy ich świadomi. Jeżeli chodzi o wzrost globalnej temperatury, czyli odczuwalne jako... może inaczej, nieodczuwalny na co dzień dla osoby, która nie obserwuje tego przez dziesięciolecia. Ponieważ obserwacje klimatu to nie jest obserwacja roku, dwóch czy trzech. Często na przykład spotykam się z opinią na zasadzie, no ale w ogóle jaka zmiana klimatu? Przecież mieliśmy taką mroźną zimę. To nie ma tutaj nic wspólnego z obserwacją wieloletnią, czy obserwacją na przestrzeni kilkudziesięciu lat. I to są procesy, które zachodzą właśnie w długim okresie czasu i jesteśmy w stanie zauważyć, że na przykład o 0,5 stopnia Celsjusza podnosi się globalna temperatura, podnosi się poziom oceanu światowego, wód. I to skutkuje szeregiem konsekwencji, takimi jak właśnie na przykład fale upałów. Fala upałów to jest temperatura powyżej 30 stopni, która trwa przez co najmniej 3 kolejne dni. Mamy takie przypadki.
To mieliśmy już tego roku.
No, mieliśmy już tego roku.
Trudno nazwać wiosną to, co się pojawiło na początku kwietnia i trwało prawie do teraz, prawda? Kilka chłodniejszych dni było. No teraz przyszło ochłodzenie, ale to takie naprawdę pierwsze ochłodzenie w ciągu 3 miesięcy czasu.
Na pewno nie jest to ostatnia fala upałów w tym roku. Możliwe, że będzie ich jeszcze dużo, dużo więcej.
Pani Weryniko, ja tego nawet nie nazywam falą, bo fala przychodzi, trwa 15 dni, 20 dni. Tak. Pogoda zmieniła się 1 kwietnia.
No tak, prawda.
Mieliśmy dwa miesiące, czy nawet ponad 2 miesiące, oczywiście słońca.
Tak, 2,5 miesiąca.
Pogody, tak. Nikt nie pamięta takiej wiosny. No.
Tak.
Przerwaliśmy pani, ale zaraz oddam głos, tylko faktycznie jest zadziwiające, że właściwie weszliśmy w lato i lato zaczęło się deszczem, prawda, i ochłodzeniem kalendarzowej. A wiosna, bardzo proszę.
Tak, i zauważalny jest wzrost hospitalizacji z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego w trakcie i po czasie trwania, takie, no, nazwijmy to jednak tą falą, bo w ten sposób to jakoś określamy, o 50% nawet w niektórych miastach. Mamy tutaj, podajemy statystyki dla kilku miast Polski, więc to jest aż do 63% w Łodzi na przykład. Oczywiście, jeżeli chodzi o falę upałów, czy o te okresy upałów, to one niosą ze sobą kolejne konsekwencje, bo to są susze. To są susze, które niszczą plony, które odczuwają zwierzęta. To jest zanikanie biegu rzek, jak na przykład Noteć jest takim przypadkiem, czy zanikanie jezior wręcz. Oczywiście cały szereg osób cierpiących na te choroby alergiczne czy astmatyczne, to o czym pan doktor tutaj mówił, też odczuwa te fale gorąca czy suszę otaczającą nas przez, załóżmy, 2 miesiące. Natomiast to nie jest wszystko, ponieważ zmiana klimatu też niesie ze sobą i ten podnoszący się poziom temperatury niesie ze sobą też zupełnie nieprzewidywalne, gwałtowne, bardzo niebezpieczne dla ludzi zjawiska pogodowe, jak na przykład huraganowe wiatry, których nie odczuwaliśmy wcześniej w takiej skali, w takim natężeniu w Polsce, a one się pojawiają nie wiadomo skąd. Ja rozmawiałam z moimi dziadkami, często słyszałam, że tak jak teraz jest, to nigdy nie było. I dlaczego tak się dzieje, że takie tak silne wiatry, powodzie pojawiające się coraz częściej, tutaj mogę państwu powiedzieć o statystyce z lat od 50 do 80 roku ubiegłego wieku, takie znaczące, duże susze, ale też powodzie zdarzały się co kilka lat, teraz dużo, dużo częściej, jeżeli chodzi o susze, to na przykład teraz jest statystyka co 2 lata, więc to jest, nie obserwujemy tego na przestrzeni 2 lat, ale patrząc wstecz i obserwując kilkadziesiąt lat, jesteśmy w stanie bardzo wyraźnie zauważyć, że zarówno te okresy upalne, jak i susze, czy gwałtowne zjawiska powodziowe następują coraz częściej i są coraz bardziej groźne, coraz bardziej intensywne. W tamtym roku po nawałnicy w północnej części Polski 31 gmin było poszkodowanych, zmarło kilka osób, przygniecionych drzewami między innymi, więc to są katastrofalne w skutkach zakończone bezpośrednimi zgonami wydarzenia. A straty tych nawałnic oszacowane były na 2,5 miliarda złotych. To są ogromne koszty, nie tylko kwestia cierpienia czy przedwczesnych zgonów, ale także koszty funkcjonowania służby zdrowia, koszty utraconych lat życia, utraconych dni pracy i tak dalej. Więc to się po prostu kumuluje do niewyobrażalnie wysokich kosztów, które ponosimy wszyscy ze względu na zmianę klimatu. Ale tutaj jeszcze uzupełnię, że to nie jest wszystko, bo mamy cały szereg chorób, które rozprzestrzeniają się na obszarach, na których kiedyś nie były obecne. I mamy całą kategorię chorób określaną jako choroby wektorowe. Tymi wektorami są osobniki, które je przenoszą. To mogą być na przykład muchy, kleszcze, wszy czy różnego rodzaju gryzonie. Do takich chorób mało spotykanych w Polsce jeszcze należy na przykład malaria czy gorączka zachodniego Nilu, czy jakieś hantawirusy. Natomiast przykładem choroby wektorowej, której torpedujący wzrost notujemy w ciągu ostatnich lat, jest borelioza przenoszona przez kleszcze.
No tak. Tu wychodzi, że 3-krotnie jakby wzrosła.
350% wzrost notowanych przypadków raków, boreliozy. O 350% zanotowano wzrost pomiędzy 2005 i 2015 rokiem w ciągu 10 lat. Oczywiście musimy pamiętać o tym, że diagnostyka też jest coraz lepsza i świadomość na temat tej choroby. Natomiast to nie jest tylko diagnostyka.
No tak,
to
ale
jest...
jeśli się ten komar chyba denga i przenoszący dengę pojawia, która pochodzi z Afryki, pojawił się na Bałkanach i w tej chwili zarejestrowano go w Małopolsce, no to... Tak. To trudno powiedzieć, że tu już nie ma statystyki. To jakby ewidentna jest migracja tych organizmów, które przenoszą określone, można powiedzieć, jak wirusy,
choroby. Choroby. Co więcej, okres wylęgu jest krótszy. Mhm. One się lęgną na dużo większą skalę. Musimy też jeszcze pamiętać jednej rzeczy, że jeżeli rozprzestrzeniają się te choroby, czy nawet właśnie komary tygrysie na obszarach, na których wcześniej ich nie było, to też pamiętajmy, że jest mały procent wynikający po prostu z transportu lotniczego, z tego, że ludzie się przemieszczają dużo bardziej niż kiedyś i że te choroby też są w ten sposób incydentalne przypadki przenoszone. Natomiast jeżeli chodzi o obszar występowania i lęgu wektorów, no to już nie jest przypadek. Czyli w przypadku boreliozy, która nie była kiedyś notowana na taką skalę w Polsce, teraz widzimy bardzo, bardzo wyraźny wzrost. Jeszcze jedną kategorią chorób, które zagrażają nam już teraz, a w przyszłości będą zagrażać dużo bardziej, to są choroby przenoszone drogą pokarmową i wodną, z takich mniej znanych, to na przykład nie, leptospiroza, czy mytotoksyny, ale salmonella i salmonelloza to również jest coś, co w coraz większym stopniu zagraża i notuje się coraz więcej przypadków tej choroby, zwłaszcza latem, zwłaszcza w tych okresach, kiedy jest faktycznie ciepło. I można bardzo wiele mówić o konsekwencjach zmiany klimatu, ponieważ to jest... problem złożony, wieloaspektowy i uwzględnia nie tylko bezpośrednie zagrożenia dla zdrowia w wyniku chorób czy uszkodzeń ciała, ale kolejnym dużym obszarem jest to, że ludzie z terenów, gdzie występują susze, gdzie występują tereny, na których żyją, są zalewane, migrują. I to jest kolejne ogromne, tak naprawdę nie dosyć duże zagrożenie dla bezpieczeństwa na świecie, ponieważ wybuchają konflikty zbrojne. Zagrożenie dla zdrowia psychicznego, o którym bardzo mało mówimy w kontekście czynników środowiskowych.
Tam szokująca była tutaj liczba, że na świecie jakieś ponad 600 milionów ludzi choruje na depresję, prawda?
To tak. Oczywiście depresja ma też wiele innych przyczyn, no tak, ale tak, jeżeli tak. Ktoś straci dobytek całego życia, jeżeli straci bliskich, jeżeli choruje, jeżeli musi się przeprowadzić z powodu czynników środowiskowych, ponieważ nie jest w stanie tam już dłużej żyć, to oczywiście to są konsekwencje dla zdrowia psychicznego i one są dużo trudniej mierzalne niż zdrowie fizyczne.
Pytanie. Tak jak właściwie to ustaliliśmy, że dosyć słaba jest wiedza lekarzy właśnie na temat tych czynników smogu i wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi, całych tych mechanizmów też związanych z statystyk, to wydaje się, że to, o czym pani Weronika Michalak teraz opowiedziała, chyba jeszcze mniej jest jakby znane, bo ja mówię też o sobie, prawda? Nie jestem lekarzem, ale ten raport rzeczywiście odkrywa pewne rzeczy, z których sobie człowiek nie zdaje sprawy. Znaczy, na przykład ta migracja tych organizmów.
Tak, to prawda. Ja z uwagą słuchałem tego, co pani Weronika mówiła i jakby... poszczególne aspekty są przez nas jako lekarze analizowane, czyli na przykład to, o czym pani Weronika wspominała, że w momencie, kiedy mamy incydent wysokich temperatur, pojawiają się problemy z układem krążenia. I to obserwujemy od lat, przestrzegamy pacjentów, szczególnie w wieku starszym, chorych na choroby układu krążenia. Mają się odpowiednio nawadniać, mają nie przebywać na otwartym słońcu, mają mieć zakrytą głowę, bo organizm używa krwi do chłodzenia. Organizm się poci i w ten sposób dba o zachowanie odpowiedniej temperatury, ale również ruch krwi, krew jako czynnik, który powoduje, że skóra jest chłodzona i w ten sposób zaangażowanie tej krwi do chłodzenia skóry powoduje, że mniej tej krwi używamy do tego, żeby był odpowiednio zadbany mięsień sercowy, mózg i to może generować konkretne problemy zdrowotne, czyli coś, co widzimy w aspekcie jednostkowej, tu jest pokazane w aspekcie globalnej, czy w aspekcie całego kraju, prawda? I to jest dla mnie bardzo cenne w tym raporcie. Wiem, że ta temperatura będzie generować określone problemy zdrowotne, jeżeli przez określony długi czas moi pacjenci chorzy na choroby układu kardiologicznego będą poddawani tej presji temperatury. I muszę zapewnić im, muszę ich przygotować do tego. Dla mnie jako dla lekarza jest to znak, zadbaj o to. Tak samo, zadbaj o to, żeby pacjenci wiedzieli, że na przykład zanieczyszczenia mogą wpłynąć niekorzystnie. Zadbaj o to, że choroby wektorowe, czyli jeżeli mieszkasz na miejscu, gdzie jest endemia na przykład kleszczowego zapalenia mózgu, zaszczep się, prawda? Jeżeli
ponad 40 lat temu w Ameryce Pepsi zorganizowała pierwsze wyzwanie smaku. Zawsze wierzyliśmy, że smak Pepsi jest wspaniały. Stań się częścią tej historii i dołącz do wyzwania smaku Pepsi w Polsce.
Nie rozwoju boreliozy, czyli na przykład twoje problemy ze stawami, z ośrodkowym układem nerwowym, mogą mieć przyczynę w tym, że w tamtym roku na przykład no, ten kleszcz był, odpadł, no i nagle borelioza zaczęła sobie hasać po organizmie. Czyli tego rodzaju raporty, ja czerpię z nich dużą wiedzę w zakresie zdrowia populacji jako takiej, dlatego że zwracanie baczynej uwagi na coś, co może się nam przydarzyć, czy może się przydarzyć moim pacjentom w tym okresie czasu, jest dla mnie ważne. Bo inaczej będziemy się skupiali jedynie na objawach, prawda? Zmiany skórne, coś tam się zdestabilizował się układ krążenia, a nie zadaję sobie pytania, dlaczego tak się stało. Tak samo chociażby z objawami alergii. W tym roku jest po prostu boom, jeśli chodzi o ilość pacjentów, którzy zgłaszają się po świętach wielkanocnych. Wtedy nagle zaczęła się piękna pogoda i brzoza postanowiła się rozmnażać, ale na niespotykaną skalę. Po prostu wyrzuciła tyle pyłku, że dosłownie po kilku dniach gabinety alergologiczne były pełne. I przychodzą do mnie pacjenci, których nie widziałem od lat, bo ich odczuliłem, czyli mieli immunoterapię i byli bezobjawowi. I ten rok spowodował powrót wielkiej ilości pacjentów do gabinetów alergologicznych, bo pogoda się zmieniła i zmieniły się bardzo, bardzo intensywnie warunki pylenia. Także ewidentnie to, co się dzieje w obrębie całego świata, całej Polski, te zmiany klimatu, zmiany temperatury wpływają na stan zdrowia populacji mieszkającej na terenie Polski.
Rośnie rola profilaktyki, rozumiem, w tej sytuacji i wiedzy na temat tych zjawisk i nakładania się tych zjawisk.
No, tak, to jest moim zdaniem lepiej zapobiegać niż leczyć. To jest moje motto.
My tutaj w raporcie zawarliśmy też szereg rekomendacji dla sektora zdrowia, ponieważ powstał on nie tylko w celu uświadamiania ludzi na temat konsekwencji zdrowotnych zmiany klimatu, ale też by wykazać, że już jesteśmy, bardzo cieszymy się, obserwując zaangażowanie sektora zdrowia w kwestie związane ze smogiem i bardzo cieszymy się, że to nastąpiło i że lekarze
następuje.
Tak otwarcie i chętnie następuje.
Chętnie
mówią o smogu i zanieczyszczeniach powietrza i chcielibyśmy, żeby temat zmiany klimatu również był analizowany pod kątem zdrowia publicznego, żeby włączyć elementy chorób klimatozależnych i skutki, przyczyny zmiany klimatu do programu kształcenia studentów medycyny, żeby nastąpiła współpraca międzysektorowa pomiędzy ministerstwami zdrowia, energii, środowiska i by lekarze byli obecni w tej dyskusji, ponieważ jest to wedle Światowej Organizacji Zdrowia i chociażby czasopisma The Lancet, najbardziej prestiżowego czasopisma medycznego świata, największe zagrożenie dla zdrowia publicznego współcześnie żyjących ludzi.
Proszę Państwa, była to kolejna audycja z cyklu Energia dla klimatu. Punktem wyjścia do tej rozmowy był raport Wpływ zmiany klimatu na zdrowie. Myślę, że będziemy wielokrotnie w naszym radiu wracać do poszczególnych elementów tego raportu, jako że zbiera on rzeczywiście w sposób całościowy kwestie owego wpływu. A w studiu obecni byli pani Weronika Michalak-Hill, Polska, koordynator programu Czyste Powietrze. Tamże dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Pan dr Piotr Dąbrowiecki, Wojskowy Instytut Medyczny, specjalista chorób wewnętrznych oraz specjalista alergolog. Do widzenia.
Dziękuję, do widzenia.
Oraz pan Radek Gawlik, Eko Unia, Partia Zieloni, współprowadzący.
Dziękuję. Dziękuję bardzo i do widzenia.
Weekend Radia Tok FM.